Kiedy się czyta Ewangelię w liturgii, to ona się dzieje. Nie czytamy Ewangelii tylko po to, by sobie przypomnieć wydarzenia przeszłe, nawet najwspanialsze. Czytamy Ewangelię z wiarą, że ona się może wydarzyć właśnie teraz. Ta Ewangelia, której wysłuchaliśmy, rzeczywiście się wydarza. To jest pierwsze, co mnie uderzyło, kiedy dotarłem do was i kiedy obchodziłem ten kościół i zobaczyłem działanie Ducha Świętego, tego samego, który ukształtował człowieczeństwo Jezusa z Nazaretu i prowadził go w jego człowieczeństwie, tego samego, z którego natchnienia zostały zapisane te słowa przed chwilą ogłoszone. Ten sam Duch Święty ewidentnie poprowadził dwóch z nas, księdza Pawła i pastora Romana, którzy w jedności zastawili dzisiaj stoły obok kościoła dla tych, którzy są głodni. Ja myślę, że oklaski dla Ducha Świętego. Ten czyn zastawienia stołów, wy dajcie im jeść, to jest to, co Jezus mówi, wy dajcie im jeść, jest nie tylko piękny, dlatego że został też dokonany w jedności chrześcijan w jednym ciele, nawet jeśli ciągle jesteśmy podzielonym kościołem, ale Duch Święty raz po raz daje nam takie przestrzenie, takie możliwości działania, w których odkrywamy, że jesteśmy jednym ciałem. I to jest bardzo piękne, że ten czyn został dokonany w jedności, ale także dlatego jest to niesłychanie ważne, że nie wolno w ewangelizacji przeskoczyć tego momentu. Nie wolno. To jest jedna z ważniejszych myśli ukrytych w opisie tego wydarzenia przez świętego Mateusza. Bo jeśli porównacie ten tekst z Ewangelią świętego Marka, możecie to łatwo zrobić, nie? Na pewno każdy ma Biblię, jak nie tu, to w domu. To odkryjecie, że u świętego Marka, kiedy Jezus zobaczył ten wielki tłum, który za nim poszedł na pustynię, to wzruszył się bardzo głęboko, tak napisał święty Marek, że to, co Jezus zobaczył, dotknęło go aż do samych wnętrzności. Ale odpowiedzią, jakiej udzielił na to wzruszenie głębokie, było to, że zaczął ich wiele nauczać. Zaczął ich wiele nauczać. Tak jest u świętego Marka. Jezus, patrząc na ten tłum, który za nim poszedł, rozeznał, że największą potrzebą, jaką ten tłum ma, jest Słowo Boże. Jeśli nie dostanie tego Słowa, to dalej będzie ten tłum jak gromada owiec, która straciła pasterza. Więc u świętego Marka, w zapisie Marka, Jezus naucza i to wiele naucza. Trzeba mieć nadzieję, że dzisiaj się tak nie stanie i że będę mówił krócej. Natomiast święty Mateusz inaczej. W tym inaczej jest natchnienie Boże. Tak się mówi w interpretacji Pisma Świętego, że jak chcemy dotrzeć do natchnienia, to trzeba docierać do zamysłu pisarza. I wtedy te wszystkie momenty w opisie ewangelicznym, czy jakimkolwiek wziętym z Biblii, te wszystkie momenty, które trochę odróżniają, nie? Jeden zapis od drugiego, to one wzywają nas do wielkiej czujności, bo tu widać zamysł pisarza, zamysł Mateusza. Mateusz zapamiętał, że Jezus najpierw uzdrowił chorych, a potem był pierwszym, który zobaczył, że ci ludzie są po prostu głodni. To jest wielkie pouczenie z zapisu Mateuszowego. Nie głoście słowa w ogromnej obfitości, jeśli nie potraficie zobaczyć, że obok siebie macie człowieka chorego i jeśli nie potraficie zobaczyć obok siebie człowieka głodnego. W ślad za tym zapisem, za tą logiką Ewangelii idzie też to, co Kościół w Duchu Świętym odkrywa przez ostatnie dziesięciolecia. Jak weźmiecie wielką adhortację świętego papieża Pawła VI, Evangelii Nuntiandi, o ogłaszaniu Ewangelii, dobrej nowiny, to Paweł VI mówi, dzieła miłosierdzia są, należą do czegoś, co można nazwać preewangelizacją. Jeszcze nie są ewangelizacją w sensie ścisłym. Przygotowują ewangelizację. Ale jeśli weźmiecie pisma papieża Franciszka, który bardzo uważnie idzie za nauczaniem Pawła VI, to Franciszek mówi inaczej. Franciszek mówi, nie, dzieła miłosierdzia należą do procesu ewangelizacji. Są dla tego procesu absolutnie konieczne. Nie ma ewangelizacji bez miłosierdzia. Nie ma ewangelizacji bez takiego znaku, który właśnie objawia Ojca. Niewiele zapamiętałem, bo to dawno było z lekcji języka migowego, ale kilka rzeczy zapamiętałem. Między innymi zapamiętałem, jak się pokazuje słowo ojciec. W języku migowym słowo ojciec pokazuje się tak, że się dotyka czoła i ust. To znaczy ojciec to jest ktoś, kto myśli o tobie i cię karmi, daje ci jeść. Myśli i daje ci jeść. Myśli więc właśnie też przekazuje ci potem swoje myślenie, uczy cię myślenia, a uczy cię rozumienia świata. Ojciec cię uczy rozumienia rzeczywistości, ale też daje ci jeść. Jezus nie przeskakiwał tego wymiaru spotkania z człowiekiem. Jak jest człowiek, który jest chory, jak jest człowiek, który jest głodny, jak jest człowiek, który jest bezdomny, jak jest człowiek, który jest nagi, jak jest człowiek, który jest w więzieniu i ty chcesz ogłosić mu Królestwo Boga, to nie zaczynaj od nawet najpiękniejszych wykładów teoretycznych, tylko daj mu to, co jest mu do życia koniecznie potrzebne. Jednym ze świadków takiego ewangelizowania dla mnie zawsze był święty Branalbert. Myślę, że to jest jeden z najważniejszych świętych, jakich opatrzność nam podarowała naszemu Kościołowi w Polsce na progu XX wieku. Brat Albert miał prostą zasadę, jak do niego, do ogrzewalni przychodził człowiek potrzebujący, to zaczynał, to jest sławne, brat Albert krzyczał, nawet jak nie mógł podejść, bo poruszał się z trudem, było kuli, to krzyczał na cały głos, dajcie mu chleba, dajcie mu chleba. Bo pierwsze, co mogłeś dostać od brata Alberta, to był chleb. Bez żadnego moralizowania, bez żadnego pouczania. Dajcie mu chleba. Jest taki bardzo realistyczny tekst brata Alberta. Zawsze mnie z jednej strony fascynował, z drugiej strony przerażał. Jak on pisał w sprawozdaniu do władz miasta Krakowa, że ten chleb, który dają przychodzącym do ogrzewalni, jest rodzajem prezerwatywu przeciw wódce porannej. Brat Albert dobrze rozumiał, że daje jeść ludziom do niego przychodzącym także po to, żeby, przepraszam bardzo, nie pili na czczo. Bez wygadywania, a alkoholik, a nie wiadomo kto, takiemu niech się najpierw nawraca, niech się zmienia, nie. Najpierw chleb, najpierw chleb. Potem następny krok, który wykonywał dla tych ludzi, to było poszukać dla nich pracy. Bo człowiek, który zaczyna pracować, odzyskuje poczucie własnej wartości. Jak zacznie pracować, to był taki bardzo piękny fragment, to powiem, żeby się ta orkiestra tutaj siedząca ucieszyła, to brat Albert kazał jednemu z braci nauczyć się grać na skrzypcach, żeby ci ludzie, którzy się u niego gromadzą, bezdomni, biedni, posłuchali czasem muzyki. To jest ważne, co robicie. By nie było muzyki, to bieda na świecie by była. Brawa dla muzyków. Żeby nie było, że większe dostali niż Duch Święty. I dopiero po tych wszystkich etapach, owszem, brat Albert zapraszał do swojej ogrzewalni jakiegoś księdza, żeby powiedział jego podopiecznym, żeby powiedział rekolekcję. I dość często się zdarzało, że bardzo przejęty rekolekcjonista mówił tak, że nic nie rozumieli, posnęli, to się może dzisiaj zdarzyć, ale jak nic nie rozumieli i posnęli, to potem brat Albert sam im jeszcze objaśniał to, co było przepowiadane. Tak, jest moment, kiedy głosisz słowo, przyjdzie na to czas, ale wejściem w przepowiadanie jest pokazanie Boga w Jego miłości, pokazanie Boga, w Jego miłości, która jest miłosierna, Jego miłości, która jest większa niż miłość ludzka, która nieraz dla człowieka jest zgorszeniem, jest rodzajem skandalu, jest przez człowieka nierozumiana, ale właśnie dlatego staje się znakiem zapytania. Taka miłość, która przekracza to, co jest zwyczajowo przyjęte. Tak się właśnie objawia ta miłość Ojca, która was tu zbiera, jak słyszę, od 9 lat. Zbiera was miłość Ojca, ale ona jest jakimś także znakiem sprzeciwu wobec tego, co my nieraz nazywamy miłością, stawiając jej bardzo ostre granice. Kiedyś słuchałem kardynała Wilka, który mówił, że ważne jest kazanie, ale ważne jest też ukazanie. Zanim powiecie kazanie o Ojcu, który kocha, to może byście Go pokazali. Właśnie w ten sposób. Wy dajcie im jeść. Wy dajcie im jeść. Miłosierdzie, które jest bramą ewangelizacji. Chciałbym pokazać jakby dwa istotne warunki tego miłosierdzia. Obydwa wydają się nieoczywiste. Obydwa pokazuje dzisiejsza Ewangelia. Pierwszy warunek miłosierdzia jest taki, że pomagasz z ubóstwa, nie z bogactwa, z ubóstwa. Wtedy na tej pustyni, nad jeziorem, przy Jezusie, różnie liczą egzegeci, wiemy, że było 5000 mężczyzn. Najmniej się tak rozejrzeć po tym kościele, przeliczyć, jaka jest średnia mężczyzn do kobiet, mogłoby się okazać, że podobna jak wtedy. To znaczy, że tam było, licząc kobiety i dzieci, 20 albo 30 tysięcy ludzi. Niektórzy mówią, że Jezus nakarmił wtedy, w tym pierwszym rozmnożeniu chleba, 1/10 wszystkich Żydów, którzy mieszkali w tym czasie w Ziemi Świętej. 1/10. No to sobie wyobraźcie, że macie przed sobą 1/10 Polski i 5 chlebów. No i jeszcze 2 ryby. Wystarczy, nie? Jest w ogóle sens zacząć to rozdawnictwo? Jak masz 5 chlebów na 30 tysięcy ludzi, jest w ogóle sens? Rozbudzicie apetyty i puścicie ludzi z niczym, nie? To nie, nie, nie. A w sumie było ich 12 plus Jezus, no to lepiej by było gdzieś pójść do kąta i zjeść te 5 chlebów i 2 ryby, nie? Przynajmniej by się najedli. No, na chłopy poważne, nie najedliby się bardzo, ale no, to brzmi bardzo racjonalnie, nie? Zadbajmy o siebie, to co mamy z trudem wystarcza na nasze utrzymanie. To co mamy z trudem wystarcza na nasze potrzeby. Jakże tym się będziesz dzielił? To co masz ma się nijak do tych potrzeb. A oni dali 5 chlebów i 2 ryby, i zostało nakarmionych 30 tysięcy ludzi. Miłosierdzie jest dawaniem z ubóstwa, nie z bogactwa, z ubóstwa. Jak ktoś tego paradoksu nie rozumie, to popatrzcie się choćby na siostry matki Teresy z Kalkuty. Im możecie wszystko dać, wezmą wszystko, z wyjątkiem, wiecie z wyjątkiem czego? Pieniędzy. Ja mam Kalkutki w Łodzi, nigdy nie wzięły ode mnie pieniędzy. Wezmą różne rzeczy, jakie im dam, ale pieniędzy nigdy. One radykalnie żyją ubóstwem. Radykalnie ubóstwem. Przez cały ten okres pandemii, jaki jeszcze się nie skończył, codziennie kilkaset osób z Łodzi jest przez te siostry żywione. Kilkaset osób karmionych z ubóstwa, nie z bogactwa. Patrząc po was, no tak na krezusów nie wyglądacie, no. Chwała Bogu, dość dużo młodych ludzi, starsi też tak na milionerów nie wyglądają w pierwszym rzucie oka. To jest wielka szansa, żeby być miłosiernym. Nie mówię, żeby wam Pan Bóg nie pobłogosławił, jak będziecie mieli duże pieniądze, też się może będziecie dzielić. Ale jest taka stara nauka Kościoła, że jeśli masz, zapracowałeś, poszczęściło ci się, jesteś ambitny, jesteś twórczy, jesteś przedsiębiorczy, chwała Bogu. Jeśli masz daleko ponad to, co jest przeciętną zarobkowania, utrzymania w twoim środowisku, w twoim społeczeństwie, to co masz ponad tę przeciętną, już nie należy do ciebie. Tylko powinieneś się tym dzielić z tymi, którzy nie mają, ze sprawiedliwości, nie z miłosierdzia, ze sprawiedliwości. Kościół w ten sposób uczył z odwagą absolutną większość swojej historii. Czasami mam wrażenie, że dzisiaj to boimy się przepowiadać takie proste normy, proste wartości. Jeśli masz rzeczywiście wiele, to co masz o wiele ponad przeciętną, nie jest twoje. Ostatecznie nie jest twoje. Powinieneś się z tego dzielić, ze sprawiedliwości. Ale jeśli nie masz tego, nie masz tej kopki ponad przeciętną, jeśli jesteś jednym z ubogich, to w twoim życiu jest wielka przestrzeń do miłosierdzia. Dajesz ze swojego ubóstwa. Dajesz z tego, czego tak naprawdę nie posiadasz. Nie czekajcie na takie momenty, nie wiem, kiedy wam się uda zarobić straszne pieniądze albo wygracie w totolotka, nie wiem, w co tam jeszcze. I wtedy będziecie naraz z wielkimi ludźmi miłosierdzia. Nie czekajcie na takie momenty. I byłoby dobrze, jakby ubodzy dookoła nie musieli czekać, aż wygracie ten milion, bo się nie doczekają. Nawet jak dostaniecie ten milion, to się nie doczekają. Przekaz Ewangelii jest paradoksalny. Pomaga się z ubóstwa. Masz 5 chlebów, nakarmisz 30 tysięcy ludzi. To jest naprawdę, to jest inne myślenie niż dzisiaj zapanowało nawet w Kościele. Dzisiaj w Kościele, jak myślimy o jakichś dziełach miłosierdzia, dziełach charytatywnych, pierwsze pytanie to jest, skąd wziąć pieniądze? Nie? To znaczy, musimy wziąć najlepiej od Unii Europejskiej, potem od prezydenta miasta, tu z samorządu, tam jeszcze. Jeszcze znajdziemy 50 sponsorów. Jak to zbierzemy, zaczniemy tworzyć wielkie programy charytatywne. To nie decyduje o ewangelizacji. O ewangelizacji decydują środki, które masz swoje, i których masz tyle, że ci się wydaje, na moje potrzeby nie wystarcza. I naraz widzisz wokół siebie ludzi, którzy są głodni, którzy nie mają się w co ubrać i potrafisz się dzielić ze swojego ubóstwa. To jest to, czego nas uczy dzisiaj Jezus i bardzo nam pokazuje Ojca. Ksiądz Paweł mówił, pokaż nam Ojca. Ojciec jest cały dawaniem. Jezus mówi, wszystko przekazał mi Ojciec mój. To jest, słuchajcie, to jest tekst o tym, że Bóg, Ojciec jest ubogi. To nie jest tylko tak, że Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, Jezus z Nazaretu wybrał życie ubogie. Nie, Bóg, Ojciec jest ubogi, bo wszystko przekazał, wszystko oddał, to znaczy nic sobie nie zachował. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Ten Bóg, który jest źródłem wszystkiego, co jest stworzone, całego dobra w świecie, ten Bóg jest w swojej tożsamości najgłębszej, jest ubóstwem. To jest paradoks, ale to jest dyscyplina dobrej nowiny. To jest, chcemy iść za Ojcem, trzeba wejść w ten paradoks. Niekoniecznie próbować go zrozumieć, tylko próbować nim żyć. Wtedy poznamy Ojca. I drugi bardzo ważny moment w tej ewangelizacji, której punktem wyjścia jest wydajcie im jeść, drugi ważny moment jest taki, kiedy uczniowie mówią, nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb, Jezus mówi, przynieście mi je tutaj. Przynieście mi je tutaj. To znaczy mówi, dajcie mnie, dajcie mnie. To jest kolejna niesłychanie ważna rzecz. Dajcie mnie. Dając temu, który potrzebuje, dajesz ostatecznie Jezusowi. Najczęściej przytaczany z Ewangelii tekst przez papieża Franciszka jest kilkanaście rozdziałów dalej u Mateusza. Byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem nagi, przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, przyszliście do mnie. Byłem przybyszem, przyjęliście mnie. Najczęściej cytowany tekst. Nie? Miałem szczęście 2 tygodnie temu niecałe być u Ojca Świętego. Możecie się domyślić, że jest dużo ważnych spraw, co do których chciałem bardzo z Nim porozmawiać i otrzymać światło. I jestem Ojcu Świętemu bardzo wdzięczny za tę rozmowę. Ale po tym, jak poruszyliśmy różne takie bardzo pilne i trudne sprawy, to ostatnie pytanie, jakie zadałem Ojcu Świętemu, dotyczyło przyszłego Kongresu Nowej Ewangelizacji, 6 już dla całej Polski, który mamy pragnienie zrobić w czerwcu w Łodzi. I on ma być poświęcony ewangelizacji miasta. I zapytałem Ojca Świętego, co rozumiał, kiedy pisał w Ewangelii Gaudium, w swojej adhortacji ewangelizacji, taki duży pasus o ewangelizacji miasta, gdzie mówi, jeśli chcesz ewangelizować miasto, to nie przynoś mu Boga, tylko odsłoń Boga w nim obecnego. Nam się wydaje, że jeśli chcemy ewangelizować, to musimy przynieść gdzieś Boga. Papież mówi, nie, nie przynoś go, bo on tam dawno jest, tylko odsłoń jego obecność. I ja zapytałem, Ojcze Święty, ale powiedz mi coś więcej, o co chodzi w tym tekście? To był bardzo uroczy fragment tej rozmowy, ponieważ papież powiedział, nie wiem. Ale to pytanie go zaczęło drążyć i po 5 minutach mówi tak, jak chcesz odsłonić Boga w mieście, to pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to jest wyjdź na peryferię tego miasta. Bo on tam jest. On jest właśnie w tych ludziach, którzy zostali przez nas, przez życie, także przez swoje decyzje, wyrzuceni na peryferię. On w nich jest. Odsłoń jego obecność w nich. I co to znaczy odsłonić jego obecność w nich? To znaczy rzeczywiście ich uszanować. To znaczy dotrzeć do tego, co jest w nich największą godnością, co jest w nich podstawową godnością, źródłem każdej innej godności. O tym kiedyś napisał przepięknie święty Franciszek, kiedy był pytany o to, na czym polega godność człowieka. Mówi, godność człowieka polega na tym, że nosi w sobie obraz jedynego Bożego Syna. Każdy nosi w sobie obraz jedynego Bożego Syna. Chcesz czynić miłosierdzie? To zobacz ten obraz. To odsłoń ten obraz. To uszanuj ten obraz w człowieku. Nie odkryjesz w nim tej podstawowej godności, to może się zdarzyć, że dając mu rozmaite rzeczy, tak naprawdę go upokorzysz. Każdym z nas jest nieusuwalny obraz jedynego Bożego Syna. W tym sensie, drogi księże Pawle, odpowiedź na pytanie, pokaż nam Ojca, to jest ukryta właśnie w tym, popatrz się na każdego człowieka tak, żebyś zobaczył w nim dziecięctwo Boga. Boga nikt nigdy nie widział, ale można go zobaczyć w Jego Synu, a to synostwo Boże jest w każdym po kolei z nas. W każdym po kolei z nas. Taka jest Ewangelia dnia dzisiejszego. Modlę się o to, żeby się na każdym z was i na mnie też wypełniła. Amen.